studiu Radia Łódź psycholog Klaudia Langer z Łódzkiej Pracowni Psychologicznej. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o takich psychologicznych aspektach przygotowania do bycia mamą, a to dlatego, że Łódzka Pracownia Psychologiczna zainicjowała cykl warsztatów Ciąża od A do Z, w ramach których właśnie o tym, jak stać się mamą, mówione. Co to znaczy właściwie stać się mamą?
O, to bardzo trudne pytanie. Co to znaczy stać się mamą? Takie dwa pierwsze słowa, które mi się nasuwają, to bezgraniczna miłość i ogromna odpowiedzialność. Nie? Dlatego, że macierzyństwo to nie tylko te pozytywne emocje, jak szczęście, radość, euforia, entuzjazm, nadzieja. To wszystko jest związane z pierwszym spotkaniem z dzieckiem, z pierwszym dotykiem, z pierwszym słowem mama, z pierwszym uśmiechem, z pierwszym krokiem. Natomiast macierzyństwo to też zmaganie się codziennie z własnymi słabościami, bezradnością, ogromnym zmęczeniem, które trudno sobie wyobrazić, nie będąc mamą. Wiem, co mówię, bo sama jestem mamą. I właśnie od tej strony próbujemy się zająć tymi kobietami, pokazać, że one, że jednak macierzyństwo to nie tylko ta euforia i to wszystko, co pozytywne, natomiast jest to też przyzwolenie na te emocje, może nie negatywne, ale te mniej przyjemne, dlatego że macierzyństwo zdecydowanie oducza egoizmu. Macierzyństwo to bardzo trudna droga, ale też droga pełna radości.
Te emocje nie do końca pozytywne, jak to pani określiła, są spychane na dalszy plan, jeśli chodzi o mamy, dlatego że uzasadnia się je wybuchem hormonów. Tymczasem w mózgu kobiety też zachodzą rozmaite zmiany już w czasie ciąży, bo wtedy przecież uświadamiamy sobie, że żyje w nas druga osoba. Ciąża jest trudnym czasem dla kobiety, jeśli chodzi o przemyślenia rozmaite.
Bardzo trudnym i ciężkim czasem, dlatego że to jest ogromna zmiana. Ta ambiwalentność uczuć, o której pani mówi, jest potwierdzona badaniami, czyli jest czymś bardzo typowym. I nawet jeżeli mówimy o takiej najbardziej komfortowej sytuacji, a przecież są różne, nie? Kiedy na przykład, mówmy teraz o tej, kiedy dwoje dorosłych ludzi planuje dziecko, kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży. Na początku zwykle jest to szczęście, euforia, radość, natomiast po pewnym czasie zaczynają pojawiać się lęki, strach. Czy ja będę w stanie sprostać tej odpowiedzialności, czy ja będę dobrą mamą, czy ja będę w stanie odpowiedzieć na potrzeby swojego dziecka, czy będę potrafiła uspokoić je, jak będzie płakało. To jest to jedno związane z dzieckiem, ale też przychodzą takie wątpliwości i pytania, czy to ten moment. To też jest naturalne. Rzadko kiedy kobiety mają przyzwolenie o tym mówić głośno. Czy to ten partner? Czy ja na pewno się sprawdzę w tej roli? To są pytania trudne, ale też pytania typowe. Dlatego my w bezpiecznej atmosferze próbujemy odpowiadać na te pytania. Dlatego, że jesteśmy w grupie i grupa też jest siłą. Kobiety znajdują się w podobnej sytuacji. Wątpliwości jest mnóstwo.
Poza tym jest jeszcze ten taki strach natury czysto fizjologicznej, powiedziałabym. Przed pierwszym kopnięciem dziecka matka właściwie nie wie, czy wszystko jest w porządku. Matki, które rodziły pod koniec lat 80., na początku lat 90., ogromnie się bały, czy katastrofa w Czarnobylu w jakiś sposób nie wpłynie na ich dzieci.
To są takie rzeczy, które towarzyszyły, towarzyszą i pewnie towarzyszyć zawsze będą, nie? Czy moje dziecko urodzi się zdrowe, czy wszystko w porządku. Tak naprawdę te etapy ciąży możemy podzielić na takie trzy etapy psychologiczne. Pierwszy etap, kiedy kobieta od momentu, kiedy dowiaduje się o tym, że jest w ciąży, do około 4 miesiąca. I to jest okres, którego głównym zadaniem jest adaptacja do nowej sytuacji. Kiedy te wszystkie zmiany, które zachodzą i w ciele kobiety, nie, w samopoczuciu, ale także do zmian, które towarzyszą wewnątrz kobiety, w tej psychice, o której mówimy, bo pojawiają się te pytania właśnie, czy moje dziecko urodzi się zdrowe, czy będzie wszystko w porządku. To są pytania, które bardzo obciążają, powodują napięcie, są naturalne.
A w taki sam sposób, jak dzieje się to u mam, psychika działa u młodych ojców?
Nie do końca. My jesteśmy trochę na uprzywilejowanym miejscu i tu może kobiety mnie trochę zniczują, ale nas przygotowuje także biologia, dlatego że przywiązanie kobiety do dziecka jest wrodzone. Natomiast przywiązanie mężczyzny do dziecka jest wynikiem społecznego uczenia się. Mężczyzna tej relacji się uczy.
Tata angażuje się po narodzinach przede wszystkim.
Angażuje się po narodzinach. Zresztą kobieta ma ten czas jeszcze biologiczny. Przez 9 miesięcy to ona daje dziecku dom, jedzenie, powietrze, dzieli się emocjami. Natomiast mężczyzna tego nie ma. Ale co ciekawe, występuje coś takiego jak syndrom Kuwady. On występuje częściej niż nam się zdawało jeszcze, jak wynika z ostatnich badań. I mężczyźni, których kobiety są w ciąży, to zwykle się dzieje w drugim, trzecim trymestrze ciąży, odczuwają takie syndromy, jakby to oni byli w ciąży. Tak, czyli mają nudności, rośnie im brzuch, mają ambiwalencję uczuć. No to wszystko, co dotyczy kobiet, dotyczy mężczyzn, czyli jakby to przygotowanie psychiczne, teraz więcej się o tym mówi, też jakby mężczyźni przenoszą na siebie, co jest fajne, dlatego, że to mówienie do brzuszka, chodzenie wspólne do lekarza, podglądanie, to wszystko jest to, co przygotowuje mężczyznę właśnie do tej relacji po porodzie.
Ale ten syndrom dotyczy tylko tych bardziej wrażliwych mężczyzn? Czy może spotkać każdego?
Może spotkać każdego. No jasne, że tutaj empatia gdzieś tam jest tym czynnikiem, który jest ważny, natomiast absolutnie może spotkać każdego, którego kobieta jest w ciąży. Bo inaczej to mówimy tutaj o jakiejś ciąży urojonej.
Jest coś takiego jak presja otoczenia i sygnały z zewnątrz, jeśli chodzi o kobiety ciężarne i o młode mamy. Inne kobiety, bo to głównie jednak są kobiety, bardzo chętnie udzielają rad dotyczących zachowań w ciąży i potem opieki nad noworodkiem. Jak sobie poradzić z takimi dobrymi radami, które często są sprzeczne i często też są bardzo nachalne?
Ciąża to jest taki najlepszy czas na naukę i na rozwój albo na rozwój asertywności. To najlepszy czas. Dlatego, że te rady, jak sama pani powiedziała, są bardzo często sprzeczne. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich. Rady czasem są pomocne, czasem są ważne, natomiast należy je przefiltrowywać przez siebie, czyli brać to, co my uważamy, że jest dla nas istotne, jest w zgodzie ze mną, że może nam służyć. Zawsze warto sobie zadać pytanie, jak tak jesteśmy już w tej sytuacji, kiedy inni tak nam radzą, jak nam z tym jest. Jeśli tych rad czujemy, że jest za dużo, my jesteśmy przebodźcowani już nimi, to wtedy asertywnie, a nie agresywnie, ani niezbyt ulegle, na tym polega asertywność, powiedzieć okej, ale to jest moja ciąża, to jest moje życie, to ja jestem odpowiedzialna i za ciążę, i za relacje z dzieckiem, bo to jest bardzo ważne. To nie matka, babka, ciotka, sąsiadka czy przyjaciółka będą odpowiadały za tą relację moją z dzieckiem, tylko ja sama. To ja jestem odpowiedzialna i ja będę ponosiła konsekwencje, więc rady są okej. Ale z głową.
Natomiast młoda mama może się czuć poirytowana wręcz takimi sugestiami na temat tego, co powinna robić, bo mało kto z takim szacunkiem podchodzi do tego, że to jednak jest jej ciąża i jej dziecko.
Dokładnie. Do momentu, kiedy rady są takie wspierające i nie są zbyt nachalne, nie są zbyt agresywne, są okej. Okay. Jeżeli kobieta czuje, że one są w porządku, to są w porządku, dlatego że to jakby kobieta jest reżyserem swojego życia i wie na ile, co jej służy. Natomiast jeśli ich jest za dużo, grzecznie podziękować i się odciąć, dlatego że komfort psychiczny kobiety jest bardzo ważny. Wsparcie jest ważne, ale niekoniecznie te rady są zawsze wsparciem, dlatego że wsparcie to też jest takie zainteresowanie, też wysłuchanie tej drugiej strony.
To wsparcie przydaje się chyba przede wszystkim w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach po porodzie. Wtedy kobieta jakoś tak naturalnie, wydaje mi się, zwraca się do swojej matki, która może być dla niej wzorcem, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem. No w końcu matka jednak to przeżyła. Więc może te rady mogą faktycznie być dobre.
Jak pokazuje moje doświadczenie i praca z kobietami, nie zawsze tak jest. Faktycznie w tym pierwszym okresie trochę szoku, bo to jest kompletnie nowa sytuacja. My się zwracamy do tych osób, które są najbliższe, czyli na przykład matki, natomiast nie zawsze nam to wychodzi na korzyść i to też pokazują badania, że czasami te relacje nie są do końca w porządku. My się zwracamy, dlatego że też mamy społecznie narzucone takie reguły, nie? Że mama, czyli babcia dziecka pomaga, ale nie do końca nam to zawsze służy psychicznie. I na to też warto zwrócić uwagę, że nie zawsze jest tak, że te najbliższe osoby na pewno potrafią nas wspierać. Zwykle intencje mają bardzo dobre. To nie chodzi o intencje. Chodzi o to, co z tego wynika i jak to nam służy.
Może dojść do konfliktu. Młode mamy są teraz trochę lepiej wykształcone pod kątem przygotowania do opieki nad małym dzieckiem.
I lepiej wykształcone, i są bardziej wyzwolone, i chcą bardziej po swojemu. Czyli jakby ta ingerencja zbyt mocna to przekraczanie granic. Dlatego znowuż sprowadzamy się do terminu asertywność. To stawianie granic takich do pewnego momentu ty możesz wejść w to i ta twoja pomoc mi służy. Natomiast natomiast tutaj jest ta strefa, która chce, żeby była jednak moja.
Ale nie wyobrażam sobie, żeby młoda mama tuż po narodzeniu dziecka nie potrzebowała niczyjego wsparcia, również psychicznego.
Wsparcie psychiczne tak naprawdę jest potrzebne od samego początku, kiedy w ogóle dowiaduje się o tym, że jest w ciąży, dlatego że tych pytań jest mnóstwo, fantazji, które też od jednego pytania jakby w głowie jesteśmy w stanie sobie wytworzyć mnóstwo fantazji. Natomiast później po narodzinach to też oprócz tego wsparcia psychicznego, też to fizyczne, nieprzespane noce. Kobieta, szczególnie przy pierwszym dziecku, nie jest do tego przystosowana, do tego, że jednak noc nie składa się z jednego kawałka, tylko z 10.
Państwo w Łódzkiej Pracowni Psychologicznej podjęli ten temat w cyklu warsztatów Ciąża od A do Z, które ruszają 20 stycznia. Zastanawiam się, dlaczego? Czy to, co proponują szkoły rodzenia, jest niewystarczające, jeśli chodzi o takie przygotowanie psychologiczne?
Szkoły rodzenia są bardzo ważne, jednak one działają w trochę innym obszarze niż my. My działamy głównie od strony psychologicznej, troszczymy się o te kobiety. Te warsztaty są trochę podzielone. Z jednej strony one są prowadzone przez psychologa, a z drugiej strony też to kobiety narzucają też tematy. One są po części reżyserami tych spotkań. My jesteśmy otwarte na ich potrzeby, na te wszystkie wątpliwości, które się pojawiają, na te wszystkie emocje. Podczas cyklu tych warsztatów też jest na to przestrzeń.
Niemniej jednak są takie główne zagadnienia, między innymi jak wyobrażam sobie poród i pierwsze spotkanie z dzieckiem, jak formuje się rodzina, o mitach i rzeczywistości satysfakcjonującego rodzicielstwa. Gdzie można znaleźć informacje na temat tych poszczególnych zajęć w ramach warsztatów?
Informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej, to jest www.łódzkapracowniapsychologiczna.pl. Tam jest wszystko napisane, przez tą stronę też można dokonać zapisów, czy to na cały cykl warsztatów, czy na pojedyncze zajęcia.
Zapraszamy w takim razie wszystkie młode mamy. Tylko mamy, czy tatusiów też?
Na ten cykl warsztatów Ciąża od A do Z tylko mamy. Natomiast pracujemy już nad kolejnym projektem, już dla mam i przyszłych ojców, i może samych ojców, ale to proszę śledzić stronę Łódzkiej Pracowni Psychologicznej. Tam wszystkie nowości, najnowszy grafik, wszystko co niezbędne.
I dużo tematów związanych z porodem i macierzyństwem. Klaudia Langer, psycholog z Łódzkiej Pracowni Psychologicznej, była moim i Państwa gościem.
Dziękuję pięknie.